Dzień dobry, nazywam się Marek Pawlak. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana Mieczysława Majewskiego, wieloletniego prezesa zarządu WSK Świdnik. Bardzo dziękuję panie prezesie za obecność, za zgodę na przeprowadzenie wywiadu. Rozumiem, że zgadza się pan też, żeby ten wywiad nagrać, żeby go później udostępnić w internecie. No, będzie to dla nas cenny zasób. Celem naszego wywiadu jest tak naprawdę zebranie pana opinii, pana doświadczeń na temat różnych kwestii, o których tutaj będziemy mówili. Pierwsze zagadnienie, które chciałbym poruszyć, chciałbym pana prosić o to, aby pan opisał swoją drogę do funkcji kierowniczych. Wykształcenie, wcześniejsza praca, specjalistyczne szkolenia, może jakieś autorytety w zarządzaniu, motywacje. Bardzo proszę.
Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Majewski, jak było tu już powiedziane. Rzeczywiście przez długi czas byłem prezesem w zarządzie, prawie 28 lat, PZLiU Świdnik spółki akcyjnej, z tym, że ostatnie 10 lat to już była wtedy korporacja, najpierw Augusta Westland, później Leonardo Helicopters. Wykształcenie. Szkoła średnia, technikum mechaniczne, pierwsze miejsce, także bez egzaminu mogłem wybrać sobie uczelnię. Wybrałem Politechnikę Warszawską, Wydział Lotniczy, Mechaniczne Energetyki i Lotnictwa i skończyłem go w 1979 roku. Ten wydział ze specjalnością silniki lotnicze, turbinowe silniki lotnicze generalnie, ale bo taki dyplom miałem. Ale zanim skończyłem uczelnię, to jeszcze miałem taką ciekawą przygodę. Mianowicie w tym dniu, kiedy papież do nas przyjeżdżał w 79 roku, pamiętam 2 czerwca, myśmy wyjechali na salon na Le Bourget do Paryża, na salon lotniczy. Takżeśmy się minęli. Zanim on, myśmy rano wyjeżdżali, on zanim przyleciał, wysiadł, to już myśmy wyjechali, ale nie straciłem tej okazji, żeby się z papieżem naszym spotkać, bo byliśmy na wizycie u papieża, kiedy byliśmy w Rzymie, bo przejechaliśmy całą Europę do Paryża, północną częścią z powrotem, zahaczyliśmy o Rzym, nawet Monte Cassino i tak dalej, ale już nie będę rozwijał. W każdym razie to była taka fajna rzecz na tamte czasy, za tą żelazną kurtynę trudno było się wydostać nam. W związku z tym to otwierało, że tak powiem, głowę na jak gdyby na nowe myślenie i nowe, coś nowego, co było tam na zachodzie. No później 80 rok to służba wojskowa, szkoła oficerów rezerwy, znowu pierwsze miejsce. I później druga połowa roku to praktyka w Orzyszu, jednostce, ale nie specjalnej, tylko tej normalnej. Po skończeniu służby w 81 roku pierwsza moja wizyta w zakładzie, w którym zamierzałem pracować, to był Świdnik, PZL Świdnik. Przyjechałem tutaj w połowie stycznia. I po 2 godzinach rozmów powiedzieli, że już mogę się czuć zatrudniony. Dzisiaj to dłużej trwa, ale wtedy bardzo szybko. Zatrudniłem się i zacząłem pracę. Zacząłem pracę w PZL Świdnik jako specjalista w próbach w locie, w Wydziale Prób w Locie. Na początku prowadziłem próby Sokoła naziemne, jak również częściowo wytrzymałościowe, a później w 1984 roku pojechaliśmy do Rosji, do Moskwy, żeby uzgodnić z nimi program prób w warunkach trudnych, czyli wysokie temperatury, wysokie góry, niskie temperatury, naturalne oblodzenie i tak dalej. Były bardzo skomplikowane próby. Ja tam jeździłem na te próby przez gdzieś prawie 2 lata do wielu miejsc, do Azerbejdżanu, Baku, w Moskwie najpierw, później Workuta, Uchta Workuta to na północ Republika Komi, gdzie naszych wywożono w swoim czasie. Także było to dla mnie też szkoła, bo raz, że musiałem tysiące kilometrów od Polski dać radę sobie i całemu zespołowi, bo byłem kierownikiem nieraz. Również mieliśmy przedstawicieli organów lotniczych z Polski i instytuty lotnicze z Rosji. W związku z tym było z kim się, że tak powiem, czasem boksować, ale generalnie współpracować i sprawdzać tego Sokoła. Później zostałem w 87 kierownikiem, już po zakończeniu prób w Rosji, zostałem kierownikiem działu badań wytrzymałościowych, czyli próby statyczne, dynamiczne, zmęczeniowe. I dalej w 89 zaczęły się zmiany systemu, wybory i w 89, pod koniec 89 roku zostałem dyrektorem zakładu badań badawczo-rozwojowego, a był to dosyć duży zakład, bo około 700 osób, bo myśmy mieli i dział konstrukcyjny, próby i badania, zarówno na ziemię, jak i w locie, ale oprócz tego mieliśmy wydział prototypowy, gdzie budowaliśmy pierwsze prototypy Sokoła, jak również na przykład łopaty przez długi czas jeszcze do niektórych seryjnych rzeczy, ponieważ tam był taki prototypowy wydział kompozytów. A łopat, jak wiadomo, Sokół był takim pierwszym śmigłowcem tej wschodniej, że tak powiem, wschodniej gospodarki, który miał już łopaty kompozytowe. W 90 roku odbyły się dwa konkursy. Na pierwszy nie poszedłem, ale na drugi wystartowałem i wygrałem. I zostałem w ten sposób 18 grudnia 90 roku zostałem dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa państwowego, a później, ponieważ trwał proces przekształcania, na początku stycznia przemianowali mnie na prezesa zarządu. I później, tak jak mówiłem, przez 28 lat, bo w 2018 roku pod koniec nastąpiła zmiana, przyszła, nie będę z nazwiska mówił, ale przyszła moja następczyni, to ją jeszcze tak przez pół roku wdrażałem, później jeszcze doradzałem, w sumie do 19 roku byłem w zakładzie, a od 2 lat już sobie spokojnie odpoczywam. Mniej więcej tak to było, także przeszedłem całą drogę, bym powiedział, od takiej pracy inżynierskiej podstawowej do najwyższej funkcji w przedsiębiorstwie.
Czy w czasie tej pracy uczestniczył pan w jakichś szkoleniach dodatkowych, w jakichś kursach, czy raczej sam rozwijał pan swoje kompetencje, głównie te kompetencje menedżerskie?
Naturalnie, że uczestniczyłem w różnych kursach, już nie powiem, bo myśmy się uczyli, jak pan wie, rosyjskiego, a na studiach też niemieckiego, natomiast później się okazało, że tak naprawdę w lotnictwie to najbardziej potrzebny jest angielski. I w związku z tym szkolenie takie językowe to był jak gdyby standard, natomiast uczestniczyliśmy w całym szeregu różnych, bo zarówno w zakładzie organizowaliśmy szkolenia, żeby jak gdyby poznać te nowe zasady, jeżeli chodzi o gospodarkę rynkową, czy nawet szkolenia komputerowe, bo to już w 90-tych latach się to zaczynało, ale również były szkolenia takie międzynarodowe wręcz. Pojechaliśmy kiedyś, pamiętam, chyba na prawie tydzień do Paryża na szkolenie. Tam byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Gospodarki i kilku menadżerów i tam nas uczyli właśnie, w jaki sposób działa współpraca, czy jak wygląda współpraca między przemysłem a zamawiającym, czyli Ministerstwem Obrony we Francji, jak to jest. Pamiętam, mówili o 90 paru programach, że są prowadzone, nadzorowane przez specjalną agencję i realizowane przez firmy, często prywatne. Także to było też ciekawe doświadczenie, no tym bardziej, że byli bardzo wysocy rangą generałowie, no to można było, a to byli nasi na owe czasy ważni klienci, w związku z tym, czy można było z nimi porozmawiać, podyskutować również, w jaki sposób reformować to naszą gospodarkę, nasze zarządzanie, jeżeli chodzi o współpracę między zamawiającym, nowe programy, w jaki sposób i tak dalej.
Kolejna kwestia, o którą chciałbym zapytać, to jak wyglądał typowy dzień pana pracy jako prezesa zarządu, jako menadżera?
Ja bym powiedział, że to tak dzień, to w moim przypadku to było tak, że średnio 2 dni w tygodniu to byłem poza przedsiębiorstwem. No mieliśmy naszych zwierzchników, głównych klientów w Warszawie, także trudno, żeby tam nie odwiedzać Ministerstwa Obrony, czy Ministerstwa Gospodarki, czy Prywatyzacji, bo takie to ministerstwa nami zarządzały i w związku z tym te 3 pozostałe, no to bym powiedział tak, że jeden dzień to wiadomo, trzeba było spotkanie robić kierownictwa przedsiębiorstwa, wszyscy przychodzili, najważniejsi dyrektorzy, i tam były wszystkie ustalenia wewnętrzne. Zwykle też przynajmniej raz w tygodniu, czasem częściej, obszedłem sobie dosyć duży teren, bo zakład PZL Silnik to jest 100 kilkadziesiąt hektarów, tak. To jest gdzie chodzić i wiele tysięcy metrów, ale to było na tej zasadzie, że dobrze wiedzieć, jak to wszystko wygląda, a ponieważ przeszedłem te wszystkie fragmenty przedsiębiorstwa pracując w różnych miejscach, to znałem się na tym i miałem pewność, że ludzie później na kierownictwie, na zebraniu dyrektorskim raczej będą starać się mówić prawdę, bo to nie warto, bo poszedł i zobaczył. Tak, tak. Także to jest ja bym zalecał ludziom, którzy tym się zajmują, żeby jednak nie siedzieć za biurkiem cały czas, tylko bywać również na terenie fabryki, przynajmniej raz w tygodniu zrobić obchód.
Z tym się też wiąże kolejne zagadnienie, o które chciałbym zapytać, a więc o strukturę czasu pracy. Mianowicie, ile czasu jako menadżer przeznaczał pan na takie zadanie, jak nawiązywanie relacji, kontaktów z otoczeniem, związki, na przykład związki pracodawców, zrzeszenia przedsiębiorstw, relacje z władzami samorządowymi, lokalnymi, regionalnymi. Kolejny obszar, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, zarządzanie bieżące przedsiębiorstwem, czy inne działania. Pan jako osoba na najwyższym szczeblu kierowania w zasadzie był w dużym stopniu na styku przedsiębiorstwo-otoczenie, bo to też świadczyły te spotkania, te wyjazdy, no takie są obowiązki. Kwestia strategii też, myślenia o przyszłości, jak pan to ocenia?
To może zaczniemy od góry, od strategii. To strategiczne takie spotkania to właściciel organizował nam kilka razy w roku, gdzie trzeba było czasem przekazać, w jaki sposób i co chce się robić w przedsiębiorstwie, żeby rosnąć, żeby się biznes rozwijał.
Przepraszam, tak wtrącę. Czy ta strategia miała jakąś postać formalną, czy raczej była omawiana, opisywana, nie była jakoś dokumentowana?
Nie, myśmy robiliśmy programy. To w różnych okresach było różnie i pod różnymi właścicielami też, ale najczęściej poza rocznym programem, który przynajmniej tak jak już pod koniec pracowałem w korporacji, to był nazywany budżetem, czyli tutaj już jest żelazna, tak jak budżet państwa. Trzeba go wykonać, można przekroczyć. Natomiast później był jeszcze plan na 4 kolejne lata, czyli takie 5-letnie programy się, że tak powiem, przygotowywało i jeden to był, mówię, budżet, a pozostałe to był plan. Natomiast też, jeżeli chodziło o takie programy typu inwestycyjne, gdzie chciało się albo nowy program produktowy robić, albo inwestycyjny, to trzeba było też do rady nadzorczej i do właściciela uzyskać zgodę, bo to były już duże pieniądze i sam zarząd nie miał takich kompetencji, żeby na takie duże programy się pisać. Natomiast jeżeli chodzi o te związki pracodawców, to też jest istotne, bo ja byłem w 90-tych latach, myśmy założyli Związek Pracodawców, 25-6 lat temu, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego i tam od początku byłem w zarządzie, a był później taki czas, kiedy związkowcy ponadzakładowych organizacji wystąpili do nas, żeby przygotować taki program, może nie program, tylko zasady wynagradzania i powiedzmy układ zbiorowy. Później został tak ochrzczony i ten układ zbiorowy, to ja byłem głównym, że tak powiem, reprezentantem Związku Pracodawców, no bo tam koledzy byli starsi i tego, no ale wiadomo, na młodego zawsze ta robota cięższa spadła, a to były lata 90, też byłem dosyć młody. I w związku z tym, żeśmy wynegocjowali ten układ i muszę powiedzieć, że do dzisiaj ten układ działa i nie będę z nazwiska mówił, ale widzę czasem kolegów w telewizji, związkowców, którzy teraz mają wysokie funkcje. Także zarówno z zakładowymi trzeba było związkowcami spotykać się, rozmawiać, jak i z ponadzakładowymi. Ale ja organizowałem też co miesiąc, raz w miesiącu, takie podsumowanie wyników, na które zapraszałem przedstawicieli czy tam szefów związków zawodowych. Nie było tajemnicy, że my tu mamy jakieś inne. Uczciwość jest bardzo, bardzo ważna i takie merytoryczne przekazywanie tych spraw, bo wtedy ma się, w zakładzie to różnie, to ze związkami trzeba się, że tak powiem, dogadywać, ale też czasem trochę boksować, natomiast oni często pomagali na zewnątrz również, bo wiedzieli, co my robimy i gdzie dążymy. Jak im się to podobało, a przeważnie to było, tak to oni wspierali nasze moje działania.
To bardzo cenne, jeśli jest taka dobra atmosfera w zakładzie.
No tak, ale to trzeba budować. To się sama ona nie stworzy. Trzeba w jakiś sposób wierzyć tym ludziom, bo przecież oni nie jest ich celem rozwalić zakład. Tak.
Takie pytanie troszkę nawiązujące. Jak pan ocenia, ile czasu, w ogóle czasu pana pracy, ile procent poświęcał pan na spotkania z innymi ludźmi, na rozmowy, na takie interakcje? Ile na pracę analityczną gdzieś przy biurku?
Gro to była praca, przynajmniej jak byłem już przynajmniej jako szefa przedsiębiorstwa, to była praca polegająca na kontaktach, wymianie poglądów, tak, myśli, rozmowy i tak dalej. To była zdecydowana większość. Ja myślę, że można by powiedzieć, że jakaś taka analityczna praca to była przede mną, jak byłem do czasu dyrektora ZBR-u, Zakładu Badawczo-Rozwojowego, a później to już generalnie, myślę, 50% to były kontakty na zewnątrz z klientami, z różnymi kooperantami i tak dalej, a ze 40% to była właśnie te kontakty wewnętrzne, zarządzanie bieżące przedsiębiorstwem, kontakty z ludźmi, no i te 10% to może takie tam, powiedzmy, jeszcze patrzenie w książki i tak
dokumenty,
dalej.
Dokumenty. Bardzo dziękuję. Kolejne zagadnienie, o które chciałbym zapytać, to są działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a więc takie kwestie jak dobór pracowników, polityka wynagradzania, tworzenie zespołów, no różnych, menedżerskich, projektowych, zadaniowych. Jak pan realizował ten obszar zadań w ramach swojej pracy zawodowej?
Znowu może zacznę od góry. Otóż Rada Nadzorcza i Zarząd, no to wiadomo, właściciel powoływał, a Rada Nadzorcza Zarząd, i tutaj miałem mniejszy wpływ na to, bo to były, wiadomo, przedsiębiorstwo państwowe, to i politycy mieli wpływ i tak dalej. Także tutaj nie zawsze, że tak powiem, ja podpowiadałem, czy nie zawsze mnie pytali. Natomiast jeżeli chodzi o pracę wewnętrzną, no to byli dyrektorzy i myśmy właśnie chyba na skutek tych rozmów i kontaktów z firmami zagranicznymi, tych szkoleń, rozpoczęli w latach właśnie 90. coś takiego jak powoływanie szefów programu. Szef programu to, powiedzmy, była osoba, która, jeżeli się rozpoczynało na przykład jakiś program rozwoju, bo już był zaczęty SW4, śmigłowiec ten nasz najmniejszy, to szef programu jak gdyby koordynował wszystkie działania, bo był tam konstruktor główny od niego, technolodzy różni tego i była osoba wyznaczona, która się tylko tym zajmowała. Tak samo dotyczyło to programów kooperacyjnych, no bo wiadomo, myśmy w latach 90. raptem z dnia na dzień stracili gro rynku. Żyliśmy wcześniej też z eksportu i w związku z tym nasz rynek krajowy no, nie był w stanie pochłonąć tych naszych możliwości. W związku z tym trzeba było szukać, jak wschód się załamał, na zachodzie tej współpracy i szefowie programów. Także wiele programów, które żeśmy wprowadzali do życia u nas, miało szefa programu. Tych szefów programu było kilku, czasem nawet kilkunastu, po to właśnie, żeby ktoś koordynował, zarządzał. Ja wiedziałem, każdego znałem z osobna i mogłem go zawołać i w każdej chwili mi wszystko, że tak powiem, przygotował, wytłumaczył i kontakty miał, czy to z krajowym, czy jeżeli program był krajowy, czy zagranicznym kontrahentem, żeby to wszystko działało tak, jak trzeba.
Panie prezesie, kolejne pytanie będzie bardziej konkretne, mianowicie czy zechciałby pan opisać swoje działania, decyzje, które uważa pan za wyjątkowo trafne, udane, no i może też takie, które okazały się może decyzjami niewłaściwymi, a może takich nie było?
Nie, to nie jest tak, że nie było, na pewno były, ale na małą skalę, w związku z tym człowiek nie pamięta ich, czy nie, nie. Szczerze mówiąc, myśmy byli przynajmniej przez te pierwsze 10 lat, lata 90. to byliśmy w sytuacji tak trudnej, że nie było miejsca na robienie błędów, a szczególnie poważnych. W związku z tym nie robiliśmy błędów. Zresztą tak jak mówię, to wszystko było, wszystkie nasze decyzje były nadzorowane i z góry, ale też przedstawialiśmy je załodze. W związku z tym, jeżeli coś było nie tak, to mieliśmy tysiące ludzi, którzy mogli coś tam wnieść, czy jakieś uwagi, czy coś. Także myślę, że to ta otwartość, trudna sytuacja i otwartość spowodowała, że na tym bym się nie skupiał. Natomiast to, co już zacząłem mówić, tutaj był problem taki w naszej sytuacji, że nie mieliśmy pracy, nie mieliśmy roboty na początku lat 90. I tak tylko zostałem tym prezesem i niecały rok później była taka propozycja ze strony francuskiego Aerospatial, bo myśmy kupowali, my jako kraj, kupowaliśmy ATR-72 do naszego lotu i w związku z tym oni mówią, no to w ramach offsetu możemy wam dać. I pamiętam, byliśmy na takim zebraniu przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, szefów przedsiębiorstw, bo była taka rada i mówią, czy ktoś by się tym zajął. Nikt się nie chciał zająć, a ja pierwszy rękę podniosłem, najmłodszy. Odważyłem się, myślę, że to był ten początek, gdzie udowodniliśmy takiemu wielkiemu koncernowi, jaka rozpatia, że jesteśmy w stanie centralną część skrzydła, na której wisi kadłub i silniki i tak dalej, robić w sposób bardzo dobry. Tworzyliśmy do tego odpowiedni system kontroli jakości, bo to też było wszystko inaczej. W latach jeszcze 80., a już później inaczej, kiedy do Zachodu próbowaliśmy się dostać. Także, że maszyny żeśmy pierwsze kupili, jedna obrabiarka już to już 30 lat, ona dalej jeszcze pracuje, bo dalej produkujemy te skrzydła do tego samolotu. Ten centropłat to się tak nazywało. Także to był takie otwarcie, że my możemy też robić, współpracować. Skończyła się współpraca z Rosją, idziemy do Europy, do Ameryki i będziemy robić. I później tych programów, rzeczywiście te programy dawały nam szansę na utrzymanie.
Tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić, że fabryka w Świdniku przetrwała, no to jest w jakimś stopniu pana zasługa, bo ja znam sporo przykładów fabryk, które zostały zlikwidowane, chociażby fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie, Odlewnia Lubelska też przecież ogromny zakład, fabryka EDA w Poniatowej, a więc to są te przykłady, gdzie się nie udało, tu się udało i wydaje mi się, że to w dużym stopniu pana zasługa i tu można by chyba jako te najlepsze decyzje chyba to
zakwalifikować. Tych decyzji było wiele, ale ja mówię o tym, od czego zacząłem, że trzeba iść na ten zachód i nie bać się.
Otwierać się.
Nie bać się, tylko iść i ściągać te programy kooperacyjne, bo później poszły za tym programy z Niemiec, z Francji kolejne, ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch. Także że wielką kooperację żeśmy mieli, no i skończyło się to tym, że byliśmy na tyle atrakcyjni, że prywatyzacja nastąpiła.
Teraz mam kilka takich pytań szczegółowych. Czy każdy pana zdaniem może być dobrym kierownikiem? Czy każdy się do tego nadaje?
Nie mógłbym powiedzieć, że nie każdy. Natomiast do tego, żeby być dobrym kierownikiem, to trzeba mieć wiedzę, jeżeli chodzi o to, co się tam, czego, jakiego wydziału, czy jakiego przedsiębiorstwa, czy korporacji się chce być tym kierownikiem lub ma się być kierownikiem. Bardzo ważne jest też zaufanie, czyli takie cechy, bym powiedział, osobowe. Nie tylko wiedza, ale również zaufanie, siła taka wewnętrzna, dobre kontakty i umiejętność porozumiewania się z ludźmi, słuchania ludzi, żeby człowiek był poważany przez tych swoich współpracowników, bo to tędy idzie ta droga. Wtedy ten wyższy, który powołuje, on musi mieć pewność, że się na tym, kogo powołał, nie zawiedzie. A żeby mieć pewność, to trzeba postawić na człowieka uczciwego, mądrego, który pochopnie nie zrobi jakiegoś głupstwa. W związku z tym to są nie tylko wiedza i wykształcenie, ale również te cechy osobowe są bardzo ważne.
Cechy osobowe, bo pan zaczął właściwie o nich mówić, czyli na pewno odwaga, bo pan też wspomniał wcześniej, że pan pierwszy podniósł rękę, prawda, na jakimś zebraniu.
No tak, żeby wziąć ten francuski program.
Tak. I to też to wynikało z pewnych cech osobowych, prawda?
Pewnie tak, ale to ja, że tak powiem, no byłem na tyle wysportowany, dobrze zbudowany, że się generalnie się nie bałem, ale tak jak mówię, to w głowie siedzi człowiek od dziecka, jeżeli miał w życiu do czynienia z trudnymi sytuacjami, a ja miałem, bo mówię, najpierw ta pierwsza wycieczka, żeby objechać cały Zachód, a później bardzo trudne, gdzieś tam koło Uralu, czy u Ruskich w Moskwie, czy gdzieś przeżycie i boksowanie się z nimi, żeby to wszystko było tak, jak trzeba, to wymagało, że tak powiem, siły i uczyło siły.
A jeśli chodzi o wykształcenie akademickie, specjalistyczne, jakie kierunki tutaj są szczególnie potrzebne, cenne czy przydatne dla osób, które chciałyby takie funkcje kierownicze na najwyższym szczeblu realizować? Czy to techniczne w tej branży, w której na przykład działa przedsiębiorstwo? Może ekonomiczne? Niektórzy tutaj coś wspominają o psychologii, o socjologii. Czy to powinien być jakaś kombinacja tych różnych obszarów wiedzy?
Jeżeli chodzi o te ostatnie, co mówił pan, psychologia, socjologia, to są rzeczy, które się bada po to, żeby wiedzieć, jak inni mają. Natomiast człowiek sam jest tak skonstruowany, że on już ma pewne cechy, albo ich nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, no różnie to mówią. No, dzisiaj się mówi, że w zasadzie wiedza taka, no, w zakresie na przykład helikopterów, niekonieczna jest dla szefa firmy, która produkuje śmigłowce. I często tak jest, że nie zawsze ta wiedza była potrzebna mi, ale bardzo, bardzo ja bym zadowolony, że znałem, że miałem do czynienia ze śmigłowcami w sensie takim, że je poznałem do spodu. Jak mało kto, bo mówię, Rosjanie to jest bardzo wymagający, że tak powiem, przeciwnik. Dzisiejszej nocy była nawet takie przykłady i trzeba uważać, żeby z nimi sobie dać radę. Myśmy w końcu zdobyli na Sokoła certyfikat też rosyjski. Później parę dni po nim, czy parę tygodni po nim zdobyliśmy amerykański FAA, ale chyba dlatego, że Rosjanie jak się zorientowali, że nasze stosunki z Bostonem, bo FAA, czyli agencja, która zajmuje się certyfikacją śmigłowców, mieści się w Bostonie. Ja tam pierwszy raz pojechałem jako reprezentant zakładu i byłem ja zadowolony i pan Piasecki, który tam znana postać w dziedzinie helikopterów w Stanach Zjednoczonych, że potrafiliśmy z tymi inspektorami FAA nawiązać dobry kontakt i oni, tak jak mi Piasecki, oni ci wierzą, że ty wiesz, o czym mówisz. Ja po prostu pewnie miałem większe, mimo młodego wieku, większe doświadczenie w tej dziedzinie niż ci, co mnie tam odpytywali. Także dla mnie ta wiedza bardzo pomagała o tym, co robię. Dobrze wiedzieć, czym się rządzi, czym się zarządza, bo jeżeli się nie wie, to trudno wtedy cel postawić i trudno ten cel ocenić. Ale to jest moje zdanie. Być może teraz jest wiele szkół zarządzania, wydziałów zarządzania. Kiedyś tego nie było.
Nie było.
Zarządzanie szło. Ja nie wiem, czy to zarządzanie jest lepsze, trudno mi powiedzieć, ale jest dobre. Także myślę, że szkolić się trzeba, ale ta wiedza dotycząca dziedziny, w której się pracuje, jest dla mnie była bardzo przydatna, ale to jest też i trudne, bo ja mówię, musiałem 10 lat poświęcić na to, żeby ją zgłębić, plus studia.
Jeśli teraz popatrzymy już bardziej szczegółowo na różne obszary wiedzy, takie, które należą do szeroko rozumianego zarządzania, to jest ich wiele. I teraz też moje pytanie, jak pan ocenia, w jakim zakresie ta wiedza jest potrzebna menadżerowi, kierownikowi? I tutaj może wymienię różne obszary. Na przykład pierwsze to branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo, to w zasadzie pan już powiedział, prawda? Dalej, zarządzanie takie bardziej klasyczne. Kwestia prawa i to różne też obszary prawa, więc prawo handlowe, prawo pracy, prawo podatkowe. Kolejna dziedzina, finanse i rachunkowość, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi, jeden z takich ważnych obszarów w ramach przedsiębiorstwa. Kolejny obszar, marketing, który u nas w Polsce po 90 roku tak się obudził i przypisywano mu tak duże znaczenie. Następna rzecz, na której pan się bardzo dobrze zna, bo pan też w tym pracował, kwestia badań i rozwoju. Ośrodki badawczo-rozwojowe w branży lotniczej są tutaj niezwykle istotne, ale to ja już troszkę wyprzedzam. Dalej kwestia przedsiębiorczości, nie tylko tej takiej z perspektywy jakiegoś pojedynczego przedsiębiorcy małego, ale z perspektywy też prezesa zarządu dużej fabryki. Tego rodzaju właśnie zagadnienie. Dalej negocjacje, które się zdarzają bardzo często w różnego rodzaju kontaktach, szczególnie zewnętrznych. Rynków międzynarodowych, co w tej branży, w której pan działał, jest istotne bardzo. Zresztą pan już wiele razy o tym wspominał. Ewentualnie jakieś inne obszary wiedzy, które być może nie są tutaj uwzględnione, ale uważałby pan, że one też są istotne. Ja tutaj nie proszę jakieś konkrety, procenty, ale gdyby to udało się jakoś opisowo ocenić znaczenie tych różnych obszarów.
Myślę, że da się. Dla mnie te wszystkie obszary są bardzo istotne, bo to są po prostu elementy pewnego procesu biznesowego. Jeżeli się chce zrobić biznes, a to polega na tym, że ktoś chce wydać pieniądze po to, żeby później odzyskać ich więcej, czyli mieć ten plus, to te wszystkie wymienione przez pana dziedziny trzeba brać pod uwagę. To jest proces, który powinien mieć swój początek i koniec. Ten początek to często jest właśnie marketing, bo trzeba zbadać, jakie są oczekiwania tych ludzi, bo nie da się, kiedyś tak jakoś było, że wiadomo, że człowiek chciał mieć dach nad głową, coś do jedzenia, i te igrzyska, prawda, jak to mówili Rzymianie.
Potrzeby, tak.
Ale To wiele się nie zmieniło, ale trzeba dostosować się do czasu, czyli ten marketing to jest takie dostosowanie, żeby spełnić te oczekiwania tego klienta, ludzi. Często ten klient jest, powiedzmy, klientem jeszcze kogoś, no bo my dla armii robimy coś, a armia służy państwu po to, żeby bronić obywateli. W związku z tym my jesteśmy też elementem tego łańcucha. Także ten marketing jest bardzo istotny, ale później trudno, bo o tym marketingu, jak się już wie, co potrzeba, to trzeba wykonać badania i rozwój i zrobić produkcję, odpowiednio sprzedać. W związku z tym te finanse wtedy zaczynają grać rolę, żeby to wszystko tak skoordynować, żeby niepotrzebne koszty się nie mnożyły. I w związku z tym ja bym to nazwał, że to są wszystkie wymienione przez pana elementy, to są elementy tego łańcucha, którego żadnego ogniwa nie można pominąć. Nie można, bo się pominie finanse, to się nie wyjdzie na tym dobrze. Bez marketingu też będzie ciężko coś sprzedać, nie mówiąc o produkcji już i wiele innych. Także ja bym to tak traktował. Pewien łańcuch, którego ogniwa trzeba bardzo dokładnie pilnować i to jest rola między innymi lub głównie prezesa zarządu. Ktoś musi to wszystko kojarzyć, bo tak to zwykle ma się dyrektora od każdego z tych kawałków, ale ktoś musi to jako całość spinać.
Mnie się wydaje, że na tym między innymi polega też trudność w zarządzaniu, żeby to wszystko umieć powiązać i żeby to dobrze skoordynować, rozumieć te wzajemne relacje tych obszarów. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy może zetknął się, mógłby pan wskazać pan jakieś przykłady wybitnych menadżerów, osób, których pan znał osobiście, może które pana zainspirowały, a może na których pan się wzorował. No tutaj pan wspominał, że miał pan dużo kontaktów zagranicznych, więc może to były też osoby w innych krajach, więc tutaj też ważne, że pan mógł nie tylko obserwować, co się dzieje u nas w Polsce, ale też spojrzenie z perspektywy Stanów Zjednoczonych, czy też wtedy, no to jeszcze był Związek Radziecki, później Rosja. Czy były takie osoby?
No z całą pewnością były, natomiast ja nazwisk zrozumiałem.
Oczywiście,
względów już nie będę mówił tak jak ci, co skecze opowiadają RODO, ale rzeczywiście były takie okazje. Zaczynając od międzynarodowych kontaktów, to rzeczywiście ja byłem przez 10 lat, bo myśmy wstąpili do takiej organizacji, my jako Związek Lotniczych Firm, Polskich Lotniczych Firm, do takiej organizacji, która się nazywa ASD, czyli to jest Aero Space Defense. Te trzy dziedziny, czyli lotnictwo, kosmonautyka i zbrojeniówka, tam należały prawie wszystkie takie organizacje jak ta nasza Polska. Na tych spotkaniach byli szefowie największych firm. Tam się zmieniali. Na końcu był Niemiec, pamiętam go. Bardzo mi się podobał to jego podejście, bo on był szefem Airbusa już wtedy. Byli szefowie z Anglii, z Włoch. Myśmy byli też, ja jako reprezentant Polski, ale też z Czech i z wielu innych krajów. I mówię, nie będę wymieniał nazwisk, ale ten niemiecki szef Airbusa i przez jakiś czas był, bo tam co dwa lata zmieniał się szef tej naszej organizacji, tego ASD. On był naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o takie krajowe, no to w naszej tutaj tej dziedzinie lotnictwa, no znałem takie osoby, które w Instytucie Lotnictwa Wiśniowski, Witek, albo w Rzeszowie, WSK Rzeszów, teraz to już jest amerykańska firma, ale tam właśnie Marek Darecki był taką osobą, która myśmy byli jeszcze przed prywatyzacją, a on był już po prywatyzacji, już Amerykanie Rzeszów kupili i prowadzili bardzo dużo właśnie tych rzeczy, które przywoził właśnie ze Stanów, z innych to krajów, to też na naszych spotkaniach Doliny Lotniczej, bo była taka organizacja, gdzie żeśmy się spotykali, on był szefem tej Doliny Lotniczej, a Jawice czasem byłem, także żeśmy się spotykali i ceniłem jego właśnie taką umiejętność nie tylko zarządzania, ale też umiejętność bycia kimś porządnym, który stara się o dobro nie tylko swoje, ale również całej branży. No myślę, że oprócz tych, powiedziałbym, z takich starszych, w moim wieku bardziej, to warto by było pokusić się o jakieś nowych może. Mówię tutaj aktualnie na moim miejscu jest prezes Jacek Libucha. To jest człowiek, który ma za sobą osiągnięcia, bo był na misjach wojskowych w krajach takich, gdzie były toczone wojny. Był na biegunie południowym, później w korporacji, teraz jest tutaj. Także myślę, że warto by było, jeżeli chcemy młodym ludziom coś przekazać, to on jest młody. I może on lepiej to rozumie, o co chodzi, niż nasze wspomnienia z lat, powiedzmy, sprzed 10, 20 czy iluś lat.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, panie prezesie, jest takie, no może bardziej konkretne. Mianowicie, który z obszarów zarządzania pana zdaniem jest najważniejszy? Produkcja, marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy badania i rozwój? A może coś innego? Jak pan uważa?
To, co już wcześniej mówiłem, że wszystkie te elementy są bardzo ważne i one stanowią całość, ale wydaje się, że największym wyzwaniem jest zawsze produkcja. Oczywiście przygotowanie, badanie i rozwój, skonstruowanie tego jest bardzo ważne, ale wdrożenie do produkcji, czy ta praca technologów, zapewnienie odpowiednich maszyn i później wytrenowanie, doprowadzenie do tego, żeby to wszystko do tych setnych czy ileś, czy tysięcznych milimetra, to jest naprawdę zadanie bardzo trudne. I trudno je zorganizować, bo to zależy od, tak jak w przypadku budowy śmigłowca, od tysięcy ludzi. Także to nie jest łatwo zorganizować, żeby 1000 ludzi doprowadziło do finału coś, co później działa tak, jak trzeba. Także wszystkie elementy, ale myślę, że produkcja jest
produkcja.
Tak. Konstrukcja i produkcja, wdrożenie to jest to, żeby to dobrze zrobić. To. Oczywiście będą mówili ci od finansów i marketingu, tak, ale tak jak mówię, marketing to jest potrzeby ludzkie, bo przez tysiące lat się prawie nie zmieniają, tylko zmienia się czas. Kiedyś nie było w ogóle prądu, a teraz jak przez kilka godzin nie ma prądu, to ludzie mają potężny problem, jak to było w ostatnich dniach. Także to mówię, to tylko trzeba dostosować się do czasów.
No, współcześnie też niektórzy podkreślają znaczenie zasobów ludzkich, szczególnie w tych firmach, gdzie są zaawansowane technologie, gdzie duże znaczenie ma inwencja twórcza, kreatywność, to tak czasami w zarządzaniu.
Zasoby ludzkie są niezwykle ważne. To co do tego, od góry idąc w dół, na każdym stanowisku trzeba mieć ludzi odpowiedzialnych, którzy wiedzą, że szczególnie w takich branżach, które jak się zrobi błąd, to się nie zatrzyma na poboczu, tak jak samochodem, tylko katastrofa. W przypadku lotnictwa tak jest. No, nie zatrzyma się człowiek tam gdzieś w miejscu. W związku z tym ta gwarancja, że to wszystko jest zrobione dobrze, bez żadnych usterek, bez żadnych najdrobniejszych nawet wad, jest fundamentalna. Stąd ci ludzie właśnie tak na przykład w tym lotnictwie są no i wybierani i nie trzyma się takich, którzy nie chcą, że tak powiem, brać na siebie odpowiedzialności za to, co robię.
Tak, właśnie kolejne zagadnienie, o które chciałbym poruszyć, dotyczy zasobów ludzkich, a w szczególności całego procesu znajdowania kandydatów do pracy. Jakie cechy kandydatów do pracy są pana zdaniem najważniejsze? I tutaj mam kilka takich wariantów. Wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe, czy cechy osobowe, czy moralność i uczciwość, na co się szczególnie współcześnie zwraca sporą uwagę. Na pewno pan miał wiele takich decyzji dotyczących właśnie przyjęcia kogoś do pracy, na co w szczególności zwracał pan uwagę.
No oczywiście trzeba było sprawdzić, czy spełnia formalne wymogi, czyli wykształcenie i przygotowanie do dziedziny, w której ma pracować. To jest jak gdyby oczywiste, ale dobrze jest mieć też opinię, jeżeli on awansuje spośród grona osób, które go zna i który awansuje po prostu z wnętrza przedsiębiorstwa, to jest troszkę inaczej, bo wszyscy znają. I najczęściej osoba, która jest taka uczciwa, kreatywna, porządna, jak to się mówi często, jest akceptowalna zwykle i przez załogę, i przez szefa, i to jest co innego. Natomiast są też inne metody, są też konkursy różnego rodzaju na te stanowiska. No, tak czy inaczej do zarządu dzisiaj to dużej korporacji, to raczej albo robi to, albo załatwia to firma, która się specjalizuje w tym i różne testy przeprowadza, rozmowy przeprowadza, badanie robi, nie tylko z tym człowiekiem, ale również z otoczenia opinię ściąga. Także to wszystko jest ważne. Dlatego jeżeli ktoś chce być kierownikiem, dyrektorem, to musi patrzeć na to, żeby być też porządnym człowiekiem, bo inaczej to ktoś powie, że nie tak. A to może zaważyć często. Najlepiej być w porządku i wtedy człowieka nie odsuwają. Ale z drugiej strony te konkursy czasami są bardzo, bardzo skomplikowane, dziwne. Ja pamiętam, miałem na konkursie wykonać pewne zadania, odpowiedzieć na pewne pytania, które się okazało później dopiero, jak już były wyniki, że wynikiem miał być taki wykres, który się składał z tych punktów, które się tam robiło. I ten wykres brano pod uwagę dla ludzi, których wysyłano do Iraku lub na misje zagraniczne w amerykańskim wojsku. Czyli armia amerykańska, żeby wysłać kogoś, to miała specjalny zestaw testów i w wyniku tego, jak się tam, pamiętam, że to była jakaś taka krzywa linia, żeby tego. I byli niesłychanie zdziwieni, że Polak gdzieś tam, kurczę, w silniku na południowym wschodzie Polski zrobił to taki dalej, jak jakiś tam oficer amerykański. Nie wiedzieli, że ja byłem też oficerem. Jest.
No właśnie.
Nie, żartuję, ale naprawdę są przedziwne metody tych spółek czy firm, które zajmują się
rekrutacją
kadry, ludzi. Tak. No i również nasi kadrowcy, którzy się tym zajmują, również mają swoje testy, swoje pytania i tak dalej. Dla mnie ważne jest, że jak się człowieka spotka, to żeby on dał znać mi, że jest porządnym człowiekiem. To widać.
Kolejna sprawa, panie prezesie, otóż o zarządzaniu, to już nawet nie jest takie nowe, ale od dłuższego czasu jest taki istotny trend dotyczący zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, odpowiedzialności społecznej. W związku z tym chciałbym zapytać, jak pan widzi rolę i funkcję przedsiębiorstwa w zakresie działań na przykład dla pracowników i ich rodzin, dla społeczności lokalnej, na przykład zaangażowanie się w akcje na rzecz ochrony środowiska, czy inne podobne działania, które można określić takiego szeroko pojętego zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa, odpowiedzialności społecznej.
No to na różnych szczeblach różnie do tego można podchodzić, ale na przykład rocznice firm, któreś tam od powstania co 5 lat się robi, wtedy są otwarte drzwi dla firm, dla wszystkich pracowników i dla rodzin firm, żeby ten pracownik mógł pokazać, o ja tutaj pracuję codziennie, chodzę w to miejsce i to jest moje królestwo. Są też różnego rodzaju inne metody, robi się nawet kuligi czy jakieś inne spotkania, które mają często i element kształcenia, ale i element towarzyski. W ten sposób też ta kadra czy pracownicy uczestniczący w czymś takim się lepiej poznają i czasem to, co nie mogą sobie czy nie chcą powiedzieć w firmie za stołem, potrafią sobie gdzieś tam między drzewami wytłumaczyć i pogodzić się. Także czasem to są też takie elementy. I ja powiem tak, ja miałem na początku, jak zostałem szefem, w 90 roku, to myśmy mieli tak szkołę przyzakładową i to dużo, bo to były i zawodówka, i technikum, i po zawodówce. Mieliśmy straż pożarną, mieliśmy przedszkola,
stołówkę,
mieliśmy żłobek,
na pewno, tak.
Stołówkę,
ośrodki
ogromne,
wypoczynkowe.
Ośrodki wypoczynkowe w kilku miejscach, także i nad morzem, i w Bieszczadach, i tak dalej. Także mieliśmy to wszystko, że tak powiem, no nie mówiąc już o kinie czy domu kultury. I to wszystko było pod moim zarządzaniem. Starałem się nic nie zmarnować. To znaczy, poukładać to tak, że większość, jak nie wszystkie, elementy te, które szkoła istnieje, tak jak istniała, pewnie lepsza teraz, no bo wiadomo, i warsztaty szkolne, które były, to wszystko pod nami teraz istnieją, działają. Żłobki, przedszkola, hotele, Poprzemianowano, bo myśmy też w hotelach mieszkali. Znaczy ja zaczynałem mieszkanie tutaj w Świdniku w hotelu. To wszystko było, ten socjal był taki ogromny i później naszym zadaniem było wtedy, żeby to jakoś, że tak powiem, scywilizować, żeby to nie było, że zakład zarządza żłobkiem czy kinem czy coś, bo to nie o to chodzi, ale udało się tak we współpracy właśnie z samorządami doprowadzić do tego, że to wszystko jest i działa i klub piłkarski i wszystko, a wszystko było, mówię, zakładowe. Także ten okres takiego nagromadzenia tym społecznymi rzeczami minął w latach, ja wiem, przez pierwsze 10 lat po tych zmianach politycznych, ale w dalszym ciągu trzeba organizować różnego rodzaju spotkania i takie spotkania są organizowane. Dział kadr zajmuje się tym, powinien się zajmować tymi rzeczami i daje to, mówię, satysfakcję i pracownikom, i ich rodzinom.
Kolejne pytanie to jest troszkę inna perspektywa. To pytanie jest krótkie i wydaje się proste, chociaż może nie jest takie do końca proste, mianowicie jak pan sądzi, czy polskie przedsiębiorstwa przeżyją w konkurencji ze światowymi korporacjami?
Moje przedsiębiorstwo, to mówię, to ja już byłem przez ostatnie 10 lat w korporacji światowym, Augusta Westland czy Film Mechanica wcześniej, a teraz Leonardo, to jest, jeżeli chodzi o śmigłowce, to jest trzecia na świecie. Szczególnie jeżeli chodzi o cywilne, czyli ten commercial, to jesteśmy tutaj na bardzo wysokim miejscu. Czy Polska przeżyje?
Polskie przedsiębiorstwo, tak.
Polski biznes. Zależy, o którym biznesie mówimy, bo mówimy o tych obszarów biznesu jest bardzo dużo. Tak. Produkcja lotnicza, w której ja się, że tak powiem, chodziłem, pracowałem, to była trochę taka specyficzna. Polski rynek dla takiego przedsiębiorstwa helikopterowego jak PZL Świdnik to jest za mały. To jest... A produkować mniej helikopterów niż to wymagają analizy finansowe, to też się nie opłaci. W związku z tym ja myślę, że tak jak teraz jest dwa w zasadzie w Unii Europejskiej ośrodki śmigłowcowe, produkcje śmigłowców, czyli Leonardo Helicopters i Airbus Helicopters, w zasadzie to wystarczy. I tutaj...
Na całą Unię, prawda?
Tutaj kolejne, tak, na całą Unię. Jeszcze i trzeba szukać więcej. W Afryce, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w obydwu Amerykach. Trzeba jeszcze szukać tam rynków zbytu dodatkowych, żeby ta ilość, ta moc produkcyjna, którą my posiadamy, żebyśmy się zmieścili. Także tutaj my jako firma nie dalibyśmy sobie rady w oparciu o polski rynek. Musielibyśmy zdobyć i tak, powiedzmy, 1/3 Europy, a to nie jest łatwe. Natomiast w innych dziedzinach, w budownictwie...
Czy w branży spożywczej, prawda?
Czy branża spożywcza, czy handlowa, to tak. Tutaj też jest różnie. Też te nasze handlowe, już nie będę z nazw wymieniał, sobie całkiem dobrze radzą, ale i tak te międzynarodowe też tutaj zawody prowadzą, mimo że ta międzynarodowa to często jest tylko hasło i przywieszka i ogólna polityka, a reszta to jest organizowana i robiona przez naszych ludzi, przez naszą tego, także i towary są często głównie polskie i tak dalej. Także w zależności od branży to różnie to bywa. Mówię, w lotnictwie absolutnie polski rynek jest za mały, żeby się na bazie niego zrobić jakieś poważne przedsięwzięcie nowego produktu i tak dalej. Nawet w samochodówce jest za mały rynek. To musi być szerzej na to patrzeć. Także być może taki obszar jak Unia Europejska powinien budować jak najwięcej właśnie tych takich wspólnych przedsięwzięć razem. Tutaj będąc razem w ramach Unii możemy bardzo dużo zrobić. Niekoniecznie muszą uciekać. Zresztą już niekoniecznie uciekają, czasem wracają z Chin czy z innych krajów. Także warto, żeby Polska była tutaj dobrze widzianym partnerem w ramach całej Unii i rozpatrywać rynek całej Unii jako ten, który daje szansę. Stany Zjednoczone mają też tam 2 firmy śmigłowcowe i w Unii są 2. I wystarczy. I tam więcej im wcale nie potrzeba. Mimo, że mają tak potężny budżet, bo mają większy budżet wojskowy na zakupy niż Unia. Mimo, że są mniejsze.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. I już będziemy powoli zbliżali się do końca naszego spotkania, ale chciałbym jeszcze tak już na koniec pana poprosić o pewne rady. Jak powinien postępować młody człowiek, student na przykład, czy młody przedsiębiorca, aby zostać w przyszłości dobrym kierownikiem? Czy z perspektywy pana doświadczeń mógłby pan jakieś rady przekazać młodym ludziom, na co należy zwrócić uwagę szczególnie?
No to już na etapie nauki i tak dalej, nie bronić się, jak kogoś chcą wybrać tam, powiedzmy, kierownikiem grupy czy tego, tylko raczej już pokazywać się, że się chce być aktywnym, że nie bać się, że tak powiem, zarządzania i tak dalej. Oczywiście robić to z umiarem i bardzo tak, żeby ludzie to lubili, a nie na zasadzie, aha, teraz ja jestem, to teraz ja tu wam pokażę. Nie, to nie tędy droga. To trzeba, ludzie będą popierali osobę, która jest wyrozumiała, zrównoważona, uczciwa i tak dalej. Także to są bardzo ważne rzeczy. No, to chociażby to, co mówiłem o tym wyjeździe, co myśmy jako studenci to zorganizowali, tę ponadmiesięczną wyprawę przez Hamburg, Berlin, Hamburg i Brukselę, Amsterdam, Paryż, Nice i tak dalej. Do Rzymu i dalej, Monte Cassino, z powrotem Wenecja i tak. To ja byłem kierownikiem finansowym tego przedsięwzięcia. I nawet w Świdniku wtedy jako student, pierwszy raz do Świdnika tutaj przyjechałem właśnie po to, żeby zdobyć jakieś pieniądze na to, bo myśmy zabiegali o sponsorów. No coś tam udało się zdobyć, ale na przykład w Poznaniu zdobyliśmy chleb. Taki, wojsko ma w takich dużych puszkach chleb takich. Kiedyś miało, teraz nie wiem. I oni nam dali tego chleba, żebyśmy z głodu tam nie popadali. Także różne rzeczy żeśmy organizowali po to, żeby zrobić coś dla innych. I ja to daję jako przykład. Zrób w czasie swojego okresu studiowania, jeszcze zanim, czy pierwszej pracy, zrób coś dla innych, że chcesz być, żeby tym innym coś było dobrze, bo oni wtedy cię będą popychać do góry, bo niekoniecznie z góry przyjdzie ale ten na górze widzi, aha, on ma zaufanie, on jest dobrze postrzegany przez ludzi, będzie dobrym menadżerem, oczywiście jak wie, co ma robić.
No jesteśmy dzisiaj na uczelni. Czy jeszcze jakąś może radę chciałby pan dać studentom ku zarządzaniu czy innych kierunków, czy też młodym przedsiębiorcom, jaka osoba bardzo doświadczona i mająca ogromną wiedzę w dziedzinie zarządzania?
Trudno mi tak na ad hoc powiedzieć, co studenci powinni robić. I myślę, że trzeba wykonywać te zadania, które są do zrobienia w danym przedmiocie. Nigdy się nie poddawać, jeżeli chodzi o te wyniki, bo czasem się trafiają przykre sytuacje, ale nie ma takiej sytuacji przykrej, której nie można by odwrócić. Wiem, że nas, firmę, którą objąłem, to po kilku miesiącach dowiedziałem się, że to jest moloch, który trzeba zlikwidować i się nie poddałem. I firma, jak pan mówił wcześniej, istnieje do dzisiaj, chociaż inne popadały. Także nie wolno się poddać, to jest bardzo ważna rzecz. Silnym trzeba być, odpornym. No to łatwo powiedzieć, ale w życie to nie każdego w takie cechy wyposaża. Nie, Bogu dzięki, tak wyposażyło i mu się udało.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za poświęcony czas, za te wszystkie cenne uwagi. Jesteśmy zaszczyceni, że pan się zgodził na to spotkanie. No i będziemy się starali te wszystkie pana myśli, opinie udostępnić innych, bo jest to dla nas bardzo cenny materiał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie mam nic przeciwko temu. Proszę wykorzystywać. Nie wiem, może ktoś się czegoś nauczy albo przemyśli sobie.
Na pewno. Bardzo dziękuję.